Raz, raz. Słychać mnie dobrze? Machajcie do mnie, czy tam tył mnie słyszy. Słychać, okej. Okay. Witam was serdecznie. Ostatni raz, kiedy głosiłem do tylu chłopów na raz, to było w zaostrzonym rygorze. Byliśmy z Patrykiem, przyjechałem dzisiaj z moim przyjacielem, bratem w Chrystusie. Z Patrykiem tam byliśmy w takim więzieniu, gdzie nas zamknęli za kratami. I byli tam sami i mordercy, i gwałciciele. A tu jestem w innej grupie, ale to nietypowe, że tylu mężczyzn dla mnie jest w jednym miejscu. Więc pomyślałem sobie, kiedy ja głosiłem do tylu facetów? No to właśnie było wtedy. To było Jastrzębie, czy Jastrzębie albo Rybnik, nie pamiętam, bo tam trochę po więzieniach głosiliśmy. Witam was serdecznie, dwa słowa o mnie, już coś wiecie z internetu. Jestem mężem, jestem tatą dwójki, a w zasadzie trójki już dzieci, bo w kwietniu przyjdzie na świat trzecie. Mam córkę, która ma na imię Noemi, syna Samuela i już niebawem z nami będzie Dawid. I bardzo się cieszę z tego powodu. Jestem też liderem wspólnoty Metanoia. Na co dzień pracuję w fundacji, jestem terapeutą. Pomagam ludziom i cieszę się, że Andrzej zaprosił mnie. Wiem, że mieliście dobry czas podczas jubileuszu mężczyzn. Amen? Ile osób było na jubileuszu? No, trochę było. No, to zawsze, jak tak pomyślę, jakich mówców mieliście na jubileuszu, Charles Whitehead, Ulf Ekman, to jest naprawdę mówcy światowej sławy i klasy i najwyższa półka tych, którzy nauczają, więc po nich się naucza trudno. Chcę, żebyście to wiedzieli. Ale wierzę, że gdzieś między tym, co ja mam do powiedzenia, ma też coś do powiedzenia Bóg do twojego życia dzisiaj. Amen? Że między moimi słowami, między tym, co ja mam w moim sercu, jest gdzieś ten pierwiastek Bożego tchnienia i jest coś, co Bóg chce dzisiaj szczególnie do ciebie powiedzieć. I wierzę, że to wyłapiesz, uchwycisz to. Chciałbym chwilę się pomodlić. Ojcze, staję tu w twojej dyspozycji. Proszę ciebie, abyś każdego mężczyznę, który tutaj dzisiaj jest, każdego mojego brata, abyś dzisiaj dotknął Duchu Święty. Wierzymy, że nie jesteś jakimś reliktem przeszłości, ale jesteś obecny, jesteś żywy, napędzasz dynamiką nasze życie, napędzasz mocą nasze życie. Duchu Święty, poddajemy ci nasze serca, abyś ty je przeorał teraz, ziemię naszego serca, abyśmy mogli przyjąć słowo, które ty będziesz mówił. Ojcze, ja proszę ciebie, abyś użył mnie, jestem w twojej dyspozycji, Duchu Święty. Proszę ciebie, poprowadź mnie teraz, tak aby to, co będę głosił, przynosiło zmianę, przynosiło uzdrowienie, przynosiło uwolnienie, przynosiło radość do męskiego życia, przynosiło moc do męskiego życia. Chwalę ciebie, Ojcze, i błogosławię za wszystko, co ty czynisz i co uczyniłeś przez swojego Syna Jezusa. Amen. Amen. Myślałem, co ja mogę do was głosić. Są takie ulubione historie w Słowie, do których wracam wiele, wiele razy. Dzisiaj jest jedna z takich historii, która osobiście zmieniła moje życie. Ja nawróciłem się 20 lat temu. Nie byłem chłopcem, który był synem katechety. Nie spędzałem długich godzin w kościele. No, oczywiście miałem jakieś podstawy katolickie, chrześcijańskie, ale chodziłem do kościoła tylko dlatego, że chcieli tego moi rodzice. W 96 roku byłem w takim miejscu, które było dla mnie trudne. Byłem po iluś latach brania narkotyków, sprawach sądowych, popełniałem różne przestępstwa. Wcześniej, kilka lat wcześniej zginął mój starszy brat, popełnił samobójstwo. To był taki moment, który bardzo uderzył we mnie, w moje życie. Nie potrafiłem sobie z tym poradzić, więc poszedłem w narkotyki, w takie życie ekstremalne. I nawróciłem się w 96 roku. Mężczyzna, który mi ogłosił Ewangelię, mój przyjaciel, powiedział, że Jezus Chrystus jest wczoraj, dzisiaj, ten sam na wieki i ten Jezus, który żył 2000 lat temu, żyje dzisiaj, teraz, tutaj, może zmienić moje życie. Ja takiego Boga chciałem znać. Mnie nie interesowała kolejna religia, kolejne zasady, kolejne reguły życia, przestrzeganie jakichś zasad moralnych. To nie było moje. Ja nie chciałem żyć w zasadach moralnych. Ja chciałem, jeśli jest jakiś Bóg, to chcę, żeby to był ktoś, kto ma wpływ na moje życie. Jeśli jest jakaś religia, to ona musi mieć bardzo praktyczny wpływ na moje życie. Więc wtedy zwróciłem się do Boga i powiedziałem, jeśli jesteś, to zmień moje życie. Po prostu zmień moje życie. 12 dni później byłem wolny od narkotyków i później Bóg wykonywał pracę we mnie, proces. Jak wielu z was wie, że Bóg wykonuje w was proces, podnieście rękę, że Bóg was prowadzi w pewnym procesie, że to nie jest tak, ale coś szczególnego Bóg chce uczynić przez mężczyzn w dzisiejszym kościele. Więc tak się moja droga z kościołem zaczęła. Choć zaczęła się przy chrzcie, to tak naprawdę nowe życie otrzymałem w 96 roku. I chcę mówić o procesie. Chcę mówić o procesie, procesie, który prowadzi do mocy, do życia w mocy. Do życia w mocy Ducha Świętego, do życia w mocy Boga. Bo wierzę, że my jesteśmy powołani do tego, by chodzić w mocy. Dziękuję za jedno amen. To zawsze jest takie zachęcające, jak masz 100 facetów i jeden mówi amen. Wiecie, kiedyś dostałem na maila, nie wiem skąd, ale dostałem taką historię o pewnym plemieniu Celtów, nazywani byli Galacjanami, którzy przeszli długą bardzo drogę, aby osiedli się w Anatolii, w północnej części Turcji. I oni przez wiele lat opierali się różnym najeźdźcom, różnym plemionom, które ich najeżdżały. I nie słynęli z tego, że oni mieli jakiś niesamowity oręż do walki. Nie słynęli z tego, że mieli jakąś niesamowitą technologię czy strategię walki. Ale słynęli z tego, że byli niezwykle zacięci, niezwykle wytrwali. I kiedy wróg najeżdżał ich osady, oni brali swoje rodziny, swoje żony, dzieci, córki, synów, stawiali ich na górze, która była w pobliżu. Sami schodzili na dół, by walczyć. I zanim zaczęli walkę, wcześniej się żegnali z tymi bliskimi, ich dowódca stawał przed nimi i mówił, kiedy zabraknie ci sił, by walczyć, kiedy zabraknie ci determinacji i motywacji, chcę, żebyś obrócił swoją głowę i spojrzał na tą górę. Tam są wasi synowie i wasze córki. Tam są wasze żony. I chcę, żebyście pomyśleli o tym, co z nimi będzie, jeśli przegramy tą bitwę, jeśli przegramy tą wojnę. Co zrobi z nimi nasz wróg? Być może będą mieć inne imiona, być może będą mieć nowych ojców, a nasze żony będą miały nowych mężczyzn. Chcę, żebyście, kiedy zabraknie wam siły, obrócili się i zobaczyli, co będzie z tymi bliskimi. I to było niesamowite, bo pomyślałem sobie, jaka motywacja była w ich sercu, by walczyć o to, co najważniejsze, by mieć tą siłę i moc, wyrwać jeszcze resztki siły, kiedy jej już brakuje. Ale 1300 kilometrów od tego miejsca na krzyżu umierał największy z wojowników. Jezus Chrystus, który miał też motywację i cel. Patrzył na każdego z nas i mówił, to dla Niego, to dla każdego mężczyzny i każdej kobiety umieram. Mam tą wizję, wiem po co przyszedłem, skąd przyszedłem i dokąd zmierzam. Wiem, jaki jest mój cel. I chcę dzisiaj o tym właśnie mówić, bo Jezus rozumiał, czym jest Jego cel. Jezus rozumiał, ludzie Biblii rozumieli, jaki mają cel, jaką mają motywację. Coś, co ich napędzało. Kiedy popatrzysz na Biblię, czy to Stare Przymierze, czy Nowe Przymierze, Stary Testament, Nowy Testament, to zobaczysz, że ta motywacja, ta determinacja jest tam cały czas obecna. I Bóg jest źródłem i motorem tej motywacji. I Dzieje Apostolskie to jest jedna z moich ulubionych ksiąg. To jest księga cudów, księga manifestacji Ducha Świętego, księga dynamiki, życia, rozwoju. Kto zna księgę Dziejów Apostolskich? No, kiedyś tam zaglądaliśmy. Dzieje Apostolskie opisują to, co się działo w pierwszym kościele, pierwsze wieki kościoła. To jest coś niesamowitego. Ten kościół cały czas rośnie, ten kościół cały czas ma jakąś dynamikę, jest tam masę uzdrowień, ludzie są uwalniani spod mocy diabła. Nawracają się nie raz na od ewangelizacji do ewangelizacji, ale tam codziennie, Biblia mówi, nawracają się setki, a nawet tysiące ludzi. Non-stop się dzieje coś, co ożywia tamtych ludzi. Nawracają się poganie, nawracają się Żydzi, wszyscy się nawracają, dlatego że tam jest dynamika. Dynamika, moc Ducha Świętego, to jest ta dunamis, grecka dunamis, która to jest jak dynamit, to jest coś eksplozywnego. I w Duchu Świętym jest ta eksplozywna siła. A z drugiego bieguna jest coś, co jest bardzo delikatne. Coś, co jest tak delikatne, jak kobiece prowadzenie w Duchu Świętym. Ale musisz zobaczyć, że z drugiego bieguna jest niesamowita, eksplozywna moc, która pobudzała tamtejszy kościół. To dlatego ci ludzie byli gotowi umierać jako męczennicy. To dlatego w dzisiejszych czasach ludzie umierają za wiarę, bo mają tą eksplozywną moc. I chcę ci powiedzieć, bracie, że bez Ducha Świętego nie ma w zasadzie życia chrześcijańskiego. Bez Ducha Świętego chrześcijaństwo jest suche, monotonne i jest tylko wypełnianiem jakichś reguł. Musisz to wiedzieć. Ono będzie zawsze trudne, kiedy będzie bez Ducha Świętego. Będzie pewnym uciemiężeniem. Bez Ducha Świętego nie ma wizji, nie ma radości, nie ma pokoju, nie ma wolności. Amen? Nie ma tego wszystkiego. Jezus Chrystus, Syn Boży, był całkowicie zależny od Ducha Świętego. Słowo Boże mówi, że On, nie mam czasu, by czytać wszystkie fragmenty, ale że został poczęty z Ducha Świętego. Amen? Był prowadzony przez Ducha Świętego, Słowo Boże mówi. Był wzmacniany przez Ducha, był nauczany przez Ducha, był Jemu posłuszny. Ten Duch go zaprowadził nad Jordan, znaczy kiedy przyszedł się chrzcić, on tam przyszedł i wierzy, że Duch Święty go tam poprowadził i Słowo Boże mówi nas, że go zabrał znad Jordanu i go wyprowadził. Poprowadził go dalej. Czytamy, że Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu i Duch prowadził go po pustyni. To jest fragment z Ewangelii Łukasza z 4 rozdziału. Duch Święty wyprowadził go na pustynię. Po co? Aby on tam był przygotowywany do służby. Aby Bóg mówił do jego serca. Spędził tam 40 dni. I w 14 wersecie czytamy, Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei. A wieść o nim rozeszła się po całej krainie. On zaś nauczał w ich synagogach i był wychwalany przez wszystkich. Ten fragment mówi o tym, że Jezus powrócił w mocy Ducha. Ja wierzę, że my powinniśmy go naśladować we wszystkim. Chrześcijaństwo to jest naśladowanie Jezusa. Amen? Powinniśmy chodzić w tej samej mocy, w której chodził Jezus. W tej samej mocy Ducha Świętego. Zresztą Jezus powiedział, ja idę do Ojca i lepiej będzie dla was chłopaki z mężczyzn świętego Józefa, kiedy ja pójdę do Ojca, bo ześlę wam innego parakleta, który was wszystkiego nauczy. To mówi Jezus do swoich uczniów. Będzie lepiej dla was wszystkich. To jest coś niesamowitego, że Jezus cały czas chodził w mocy Ducha Świętego. Jego pragnieniem było to, aby każdy mąż Boży, każda kobieta była obdarowana przez Ducha Świętego. W Dziejach Apostolskich czytamy tak, w 1 rozdziale, werset od 3. Po swojej męce wiele razy okazywał im, że żyje. Przez 40 dni zjawiał się im, bowiem i mówił o Królestwie Bożym. Gdy zasiedli do wspólnego posiłku, nakazał im, nie opuszczajcie Jerozolimy, ale oczekujcie spełnienia się obietnicy Ojca, o której wam mówiłem. Jan chrzcił wodą, wy zaś wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. A zebrani pytali go, Panie, czy teraz na nowo przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im, nie możecie znać czasu ani chwili, które zastrzegł sobie Ojciec. Otrzymacie jednak moc Ducha Świętego, który stąpi na was i staniecie się moimi świadkami w Jeruzalem, w całej Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. Wiecie, Jezus mówi, przyjdzie Duch Święty, a oni co robią? I mówią, ale czekaj, zrobisz jakiś porządek polityczny w Izraelu? Nie wiemy, na kogo mamy głosować za bardzo. Czy to ma być Komorowski, czy Kaczyński? Możesz nam powiedzieć, o co chodzi? I on mówi, nie, w ogóle chłopaki nie kumacie. W ogóle nie kumacie, nie rozumiecie, o co chodzi. Nie wasza to rzecz. Nie wasza to rzecz, jaka będzie przyszłość. Waszą rzeczą jest czekać na obietnicę Ojca. Jan chrzcił wodą. Super, macie to wszyscy, byliście ochrzczeni, świetnie. Ale teraz musicie czekać na obietnicę Ojca, która przyjdzie, bo ta moc Ducha Świętego, ta eksplozywna siła pociągnie was dalej. Doszliście do tego momentu, ale ja chcę, żebyście zrobili krok dalej. Pamiętacie, kiedy w Cezarei Filipowej Jezus powiedział do uczniów, zbuduję Kościół, którego nic nie zatrzyma, bramy piekielne go nie przemogą. Jezus nie mówi, że bramy będą leciały na Kościół. On mówi o tym, że bramy go nie zatrzymają, że Kościół, który on buduje, to jest Kościół, który jest w ofensywie, który idzie do przodu, który jest w dynamice, który wchodzi do piekła i wyciąga ludzi. I to zrobił Jezus. I dlatego my dzisiaj potrzebujemy was, nas wszystkich mężczyzn w Kościele. Nie potrzebujemy tylko, żeby proboszcz poruszał się z 20 niewiastami w Kościele, ale żeby wokół niego byli mężczyźni. Żeby to byli mężczyźni, którzy znają Ducha Świętego. Mężczyźni, którzy są przemienieni przez Jego moc. I którzy mówią, zrobimy to, do czego wezwał nas Bóg. Możemy to zrobić, bo ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Albo bo Bóg współdziała we wszystkim z nami. I to jest coś niesamowitego. Wiecie, Jezus nie zalecał im. On nie mówił to, wiecie, to by było fajnie, jakbyście otrzymali Ducha Świętego, to jest dobrze. Jezus nie sugerował, nie robił sugestii. On powiedział bardzo wyraźnie, musicie czekać. Otrzymacie moc Ducha Świętego. Mówi, nie opuszczajcie Jerozolimy, ale oczekujcie spełnienia się obietnicy Ojca. Bądźcie w tym wytrwali. Musicie poczekać. Wiecie, ja wierzę, że On nadał olbrzymią wagę temu znaczeniu, tej obietnicy. On nadał wielkie znaczenie, wielką wagę. On chciał, żeby wszyscy uczniowie otrzymali Ducha Świętego. W pierwszym liście do Koryntian czytamy takie słowa. Przekazałem wam na początku to, co przyjąłem, że Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i że ukazał się Kefasowi, a potem 12. Później zjawił się więcej niż 500 braciom. Równocześnie większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. A więc święty Paweł mówi, że ukazał się 500 ludziom. O czym on z nimi rozmawiał po zmartwychwstaniu? Czy Jezus tylko tym 120, którzy znaleźli się w wieczerniku, powiedział o ważności otrzymania Ducha Świętego, a reszcie nie? Więc pytanie, jeśli ja wierzę, tego nie znajdziesz w Biblii, ale ja wierzę głęboko, że Jezus tym 500 powiedział, słuchajcie, czekajcie na obietnicę Ojca. Ale pytanie, co się stało z tymi 380 uczniami? Gdzie oni byli? W wieczerniku czytamy, że było 120. 380 powiedziało, dyrdy mały, będziemy tam czekać na Ducha Świętego. Dajcie spokój. Nawet nie wiemy, co to jest Duch Święty. I tylko tych 120 czeka w wieczerniku z niewiastami. Wiecie, to, co my musimy zmienić, to właśnie to nastawienie, kiedy Bóg mówi, musisz na to odpowiedzieć. Nie wiem, czy będziesz gotowy na to odpowiedzieć, ale wiele razy musiałem odpowiadać na to, co Bóg chce, abym uczynił. I wiele z tych rzeczy wydawało mi się bezsensownych. Ale Bóg gdzieś inspirował moje serce i mnie przekonywał do tego. Jest taka historia, to jest moja ulubiona historia. Znajduje się w Starym Testamencie, w pierwszej Księdze Królewskiej, w 17 rozdziale. Pozwólcie, że tam zajrzymy dzisiaj. To jest historia jednego człowieka. No być może takiego, jak tutaj są, jednego człowieka. Nie wiem, nie chcę was traktować jako masę mężczyzn. Chcę, żebyście pomyśleli o sobie bardzo indywidualnie. tak jak Bóg o tobie myśli. On widzi nas we wspólnocie i w Kościele, ale widzi nas bardzo indywidualnie. Każdego z nas zna po imieniu. Biblia mówi, że włosy są policzone. Jeśli nie masz ich na głowie, to być może zna te na plecach, nie wiem. Ale nie przywiązuj do tego wagi. Bóg zna ciebie po imieniu, o to chodzi w tym wszystkim. Bóg zna ciebie i wie, po co ciebie powołał. W liście do Kolosan czytamy, że wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Zostałeś stworzony przez Niego i dla Niego. To jest ta kolejność. A więc w pierwszej Księdze Królewskiej jest, pozwólcie, że powiem wam o kontekście pierwszej Księgi Królewskiej. To jest niezbyt dobry czas dla Izraela, dla królestwa. Mamy 19 złych królów, złych przywódców. 19 przywódców, którzy popełniali wszystko, co złe w oczach Boga. Ci ludzie byli naprawdę zepsuci. Nie tylko byli nieskuteczni, to nie tylko nie byli niedouczeni liderzy, ale to byli liderzy, którzy byli źli. A więc decyzje, jakie podejmowali, były złe. I o tym nam mówi Biblia, więc to nie jest nieefektywny prezydent, nieefektywny lider. To jest prezydent czy lider, którego moglibyśmy nie wiem, kogo masz przed oczami, jak myślisz o kimś takim, nie wiem, Saddam Hussein, Hitler, ktoś, kto jest naprawdę zepsuty, ktoś, kto ma w swoim sercu, knuje zło. I to jest, bardzo zły czas. Później pojawia się kolejny lider, który ma na imię Achab i Biblia mówi, że on stał się gorszym od wszystkich swoich poprzedników. To jest w pierwszej Księdze Królewskiej, w 16 rozdziale, w 30 wersecie. Pojawił się facet, który był gorszy niż wszyscy poprzedni. Miał żonę. Wiecie, niedobra żona to jest naprawdę wielki kłopot. My musimy błogosławić, ale ona była, ja wierzę, że ona symbolizuje diabła w tamtym fragmencie. Ona ma na imię Izebel. Izebel znaczy czysta, ale ona z czystością nie ma nic wspólnego. Izebel doradzała Achabowi i bardzo źle mu doradzała. To była zła kobieta. I wiecie, pod wpływem Izebel, dlatego że ona wywodziła się z innej kultury, Achab sporządził aszerę, sporządził posążek i zarządził zupełnie inny system religijny. Biblia mówi w 33 wersecie, więcej czynił złego niż wszyscy królowie, którzy byli przed nim, drażniąc Pana Boga. To są czasy ogromnego bałwochwalstwa, czasy, kiedy wszyscy ludzie odwrócili wzrok od Boga, jedynego Boga Jahwe. Ludzie przestają myśleć o Bogu, zaczynają wierzyć w Boga Baala i Aszerę. Bóg Baal to jest Bóg płodności, Bóg płodów. Aszera była boginią, odmianą tego Boga. Więc to, co się dzieje w świątyni, to Achab ustanawia prostytucję taką sakralną. Ustanawia prostytutki świątynne, a dzieci są składane w ofierze dla Baala. Więc możemy pomyśleć, no tak, my nie jesteśmy w tych czasach, ale kiedy popatrzymy na aborcję, na te wszystkie rzeczy, które się dzieją, być może jesteśmy właśnie w takich czasach. Nie wiem, czy to tak mocno mógłbym nazywać, ale tam się to dzieje. Więc dzieci są zabijane, są prostytutki świątynne, ludzie przestają czcić Boga. I w pewnym momencie Bóg mówi, nie mogę już na to patrzeć, brzydzi mnie to. Nie mogę patrzeć na tych ludzi, z których nikt nie widzi, co się dzieje, na ludzi, którzy są bierni, którzy są bez dynamiki, którzy są bez mocy, nie potrafią nic zmienić, nie mogę na to patrzeć. I Bóg wzbudza jednego człowieka. Bóg porusza życie jednego człowieka. Nic o nim nie wiemy. Czytamy w 17 rozdziale, pierwszym wersecie pierwszej Księgi Królewskiej, czytamy tyle. Prorok Eliasz z Tiszbe w Gileadzie rzekł do Achaba. My nie wiemy nic więcej o proroku Eliaszu. Wiemy tylko tyle, kim jest jego tożsamość. Eliahu, El od Elohim, zaimek osobowy, Jahu. Można przetłumaczyć, moim Bogiem jest Jahwe. Wszystko, co wiemy o Eliaszu, jego tożsamość to jest moim Bogiem jest Jahwe. Należy do Jahwe. Wszystko, kim jestem, mówi o tym. Jestem sługą Jahwe. Więc Eliasz idzie do Achaba, co nie jest proste, to jest zły. Pamiętajcie, to nie jest jakiś tam, przepraszam za słowa, pierdołowaty facet. To jest zły prezydent. To jest dyktator. Więc Eliasz idzie do niego i mówi: na życie Pana Boga Izraela, któremu służę, nie będzie w tych latach ani rosy, ani deszczu, dopóki nie powiem. Przychodzi do króla i mówi: nie jest dobrze, królu. Nie będzie deszczu. Mój Bóg mówi, że nie będzie deszczu ani rosy. Rozumiecie, jakie to jest mocne proroctwo proroka? To jest coś, co robi wielkie boom. Boom! I nagle wszyscy muszą się zastanowić, co on mówi. Jeśli on jest prorokiem i to jest prawda, to to wstrząśnie naszym życiem. I okazuje się być to prawdą. Deszcz zostaje zatrzymany, nie ma rosy. W tamtym świecie, wiecie, co to oznacza? Życie się zatrzymało. Zwierzęta nie mają co pić, plony nie mają jak rosnąć, gospodarka nie działa, nie ma co jeść, jest ubóstwo, bezrobocie sięga 80%, przyjeżdżasz na stację benzynową i nie możesz zatankować, w sklepach nie ma nic, liście bobkowe i ocet. Nic. No niektórzy z nas to znają, ale wiecie, to jest naprawdę poważny problem. 3 lata i 6 miesięcy, żadnego deszczu. Gospodarka się załamała. To jest to proroctwo. Nie wiem, czy bym potrafił coś takiego powiedzieć. Przychodzisz do króla i mówisz: hej, przeginacie. Mój Bóg powiedział, że nie będzie deszczu. Ja to mówię. Dopóki nie powiem słowa, deszczu nie będzie. No i później dzieje się zwrot akcji. Wiecie, jak w jakimś filmie sensacyjnym Bóg mówi do Eliasza: dobra, Eliaszu, dobrze ci poszło, ale teraz się pakuj i uciekaj. Bo kiedy do Achaba dotrze, on ma długi okres przyswajania informacji, ale kiedy już dotrze ta informacja, możesz mieć kłopoty. Więc Bóg mówi do niego: odejdź stąd i udaj się na wschód. To jest pierwsza Księga Królewska, 17 rozdział, wersety 2. Odejdź się stąd i udaj na wschód, aby ukryć przy potoku Kerit, który jest na wschód od Jordanu. Wodę będziesz pił z potoku, krukom zaś kazałem, żeby cię tam żywiły. Poszedł więc, aby uczynić według rozkazu pańskiego i podążył, żeby zamieszkać przy potoku Kerit na wschód od Jordanu. I wiecie, jest coś niesamowitego w tej symbolice, bo wierzę, że Bóg wziął Eliasza, aby go ukształtować, aby przeprowadzić go przez pewien proces. Zabrał go nad Kerit. Kerit w języku hebrajskim jest od słowa kerat. Kerat znaczy docinać. Eliaszu, a teraz będę przycinał wszystko, co jest w tobie nie tak. Tam, gdzie odstaje, zrobimy ci nową fryzurę. Będziesz łamany. Wiecie, Eliasz jest naprawdę samotny. I to, o czym chcę powiedzieć, to są 3 takie kroki. Jeśli chcesz iść za Bogiem, to pozwól, że ci o nich powiem. Niektórzy z was możecie się przestraszyć, wiem. Nie przyznacie się do tego, bo my faceci nigdy nie mówimy, że się czegoś boimy. Ale możemy się tego przestraszyć, bo są 3 kroki. Jeden z nich to jest coś, co wielu świętych, nie będę szedł w tym kierunku, nazywałoby jakąś nocą ciemną, pustynią, kielichem goryczy, godziną utrapienia, godziną samotności. Ogrodem Getsemane. To jest ten moment, kiedy Bóg, jeśli chce ciebie użyć dla wielkich rzeczy, wyprowadzi cię nad potok Kerit, bracie, i będzie cię tam docinał. Musisz to wiedzieć. Może teraz jesteś w tym czasie. A jeśli nie, to mam dla ciebie dobrą nowinę. Będziesz tam. Każdy z nas przez to przejdzie. Będziemy musieli przejść przez najciemniejsze doliny cienia śmierci. Bóg nigdy nie powiedział, że nie się tam nie znajdziemy. On powiedział, że jego laska i kij będą tym, co nas pociesza, kiedy będziemy szli przez dolinę cienia śmierci. Amen? Będziemy musieli przez to przejść. I wiecie, to miejsce, wierzę, że jest miejscem, w którym w tej godzinie samotności musisz nauczyć się być z Bogiem. Jako jedynym zaopatrzeniem, jako tym, który jest El Shaddai, czyli więcej niż wystarczy. Bogiem, który jest jak matka, która ma wiele piersi. Jak ten, który widzi, jak Jahwe Irech, który widzi każdą twoją potrzebę. To nie jest łatwe. Nie wiem, czy przechodziłeś przez takie momenty. Ale pamiętam, kiedy zakładałem wspólnotę i Bóg powiedział, założycie wspólnotę, to nie tak, że nie było wokół mnie ludzi, byli ludzie, ale czułem, że głęboko gdzieś w moim przeżywaniu jestem totalnie sam. I Bóg mówił, przeprowadzę cię przez to. Pamiętam moment, kiedy umierał mój ojciec i żegnałem się z nim i w dniu, w którym umarł, usiadłem i w mojej głowie dudnił głos. Wierzę, że to był diabelski głos, który mówił, zabiorę wszystkich twoich bliskich, zniszczę twoje życie, zostaniesz sam. I jedyne, na czym mogłem polegać, to Bóg. Ze łzami płakałem i mówiłem, Boże, bądź ze mną, nie zostawiaj mnie teraz. Wierzę, że każdy człowiek, który chce się podobać Bogu, będzie musiał przejść przez tą ciemną dolinę, przez godzinę samotności. Tam Bóg będzie nas kształtował. Tam Bóg będzie chciał, byśmy polegali na Nim. Wiecie, w Ewangelii Marka w 3 rozdziale Jezus mówi do swoich uczniów takie słowa, znaczy nie mówi słów, ale jest, ewangelista nam mówi słowa o tym, że wybrał 12, aby mu towarzyszyli, aby mógł wysłać ich na głoszenie, aby mieli władzę wypędzać złe duchy. A więc Jezus mówi, po co wybrał swoich uczniów, po co On ciebie wybiera, abyś z Nim był. Abyś z Nim był, to jest pierwsze. Aby mógł cię wysłać na głoszenie i abyś mógł eksplozywną mocą Ducha Świętego uwalniać ludzi, przynosić im nadzieję, przynosić im uzdrowienie. Amen? Aby z Nim byli, aby wysłać ich na głoszenie i aby wypędzać złe duchy. Ale kolejność jest właśnie taka, aby przebywali z Nim. Nad Kerit jesteś w relacji z Bogiem, sam na sam, tylko ty i On. Tak się zaczynają wielkie przygody wielkich mężów Bożych, chodzących w mocy. Jest taka historia, którą gdzieś usłyszałem. Historia, jeśli już tą historię słyszałeś, to zrób mi przyjemność i się roześmiej na koniec. Historia jest o ptaszku, który leciał pewnego dnia i zaczął padać deszcz ze śniegiem i zaczął oblepiać jego skrzydła. I poczuł, że zaczyna tracić panowanie nad tym lotem i zaczął już panikować. O nie, za chwilę spadnę na ziemię, dzieje się coś niedobrego, ten śnieg się bardzo przylepił, więc spadł na ziemię i przykleił się do ziemi. I mówi, jak ja się teraz ruszę, jestem cały oblepiony w śniegu. Zaczął biadolić. Poczuł, jak to wszystko zamarza i mówi, o nie, po prostu zamarznę, co za idiotyczna śmierć, po prostu bezsensowna. To nie powinno się zdarzyć. I kiedy tak biadolił, przychodziła krowa i narobiła na niego. I on powiedział, nie, po prostu nie dość, że umrę, to jeszcze cały w kupie, w łajnie. To jest straszne. I zaczął jeszcze głośniej biadolić i przechodził kot i go zjadł. No i jest jakiś morał z tej historii. Znaczy, kiedy już jesteś w takim miejscu, kiedy twoje życie jest zagrożone, no to nie warto otwierać swój dziób tak głośno. To po pierwsze. Po drugie, nie każdy, kto robi na ciebie, jest twoim nieprzyjacielem. I po trzecie, nie każdy, kto cię z gówna wyjmuje, też nim jest. Więc naprawdę warto zacząć zamknąć dziób, kiedy jesteś w miejscu twojej ciemnej doliny i ufać temu, który jest z tobą. Amen. Przepraszam za słowa, których używam, ale są tu same chłopy. A więc to jest godzina samotności. Jest też drugi krok, to jest całkowita zależność. To jest całkowita zależność, całkowite poleganie na Bogu. Wiecie, Eliasz jest kształtowany na człowieka, który ma być pełen mocy, ma być największym z proroków. Kiedy pójdziesz parę rozdziałów dalej, zobaczysz, że to, co on robi, jest naprawdę dobre. Przychodzi do 400 proroków Baala i 450 proroków Aszery i mówi, zróbmy galę sportów walki. Ja sam i wy wszyscy. Kto z was ogląda UFC? Albo KSW przynajmniej w Polsce. Jedna osoba. Nie rańcie mnie, chłopaki, a boks? Nie, wszyscy w piłkę grają. Ale wiecie, on robi taką galę boksu, Polsat Boxing Night. Staje i mówi, zrobimy galę boksu to będzie naprawdę dobre. Ja sam i was 850. Jest tak przygotowany przez Boga. Trzeba być wariatem albo naprawdę czuć, że się ma moc Boga. Więc robi ten, po tym jak Bóg go przygotowuje, robi takie zawody, mówi: wołajcie do Baala, wołajcie do Baala, niech on spuści ogień na ofiarę, a później ja będę wołał do mojego Boga. Więc oni wołają pół dnia, chodzą, biją się, tną swoje ciała, kaleczą, płaczą, a Eliasz przechadza się między nimi i mówi: chyba ogłuch wasz Bóg, wołajcie głośniej. Więc oni wołają, jest takim szydercą, pełen ironii. Oni krzyczą głośniej, kroją swoje ciała, a on mówi: może siedzi w ubikacji. I dlatego nie może wam pomóc. Wiecie, naprawdę, ale jak do tego dochodzi, że on jest tak dobry? Wiecie, jest pełen mocy i pewności. To nie jest pycha. To jest chodzenie w mocy Ducha Świętego. Tu nie chodzi o pychę. Czasem to mylimy. To jest wiara, że Bóg mnie w tym miejscu postawił i wiem, do czego zdolny jest Bóg. Baal był ugaryckim bogiem burz i piorunów. Więc ten Baal miał zapewniać deszcz. I Eliasz mówi: dobrze, skoro on jest tym Bogiem, no to niech spuści piorun na tą ofiarę. I nic się nie dzieje. A Eliasz mówi: polejcie to wodą. Polejcie to wodą, jeszcze, jeszcze. No ale jeszcze tu wiaderko nalej. Więc oni nalewają tą wodę, a on mówi, żeby się okazało, że ty jesteś jedynym Bogiem, Jahwe. I jest bum. Nie ma ofiary. To była moc Eliasza. Eliasz tego nauczył się, kiedy był nad potokiem Kerit w godzinie samotności, a później w całkowitej zależności od Boga. Czytamy, że Bóg powiedział do niego: wodę będziesz pił z potoku, krukom zaś kazałem, żeby cię tam żywiły. Poszedł więc, aby uczynić według rozkazu pańskiego i podążył, żeby zamieszkać przy potoku Kerit na wschód od Jordanu. A kruki przynosiły mu rano chleb i mięso wieczorem, a wodę pijał z potoku. To jest bardzo ważny moment teologiczny. Jeśli jesteś mężczyzną, będzie miał dla ciebie znaczenie. Kiedy twoja żona mówi, że musisz jeść warzywa, powiedz jej, że Bóg karmił Eliasza mięsem. Amen. Bóg powiedział do Eliasza: będziesz pił wodę z potoku, będę ci przynosił chleb, a wieczorem mięso. I ja zawsze mówię do mojej żony: nie czytałaś pierwszej księgi królewskiej, kobieto? Jeśli już to frytki, to też jest warzywo. A więc jeśli masz światopogląd wegetariański, musisz się nawrócić. Wiecie, to było niesamowite. W Księdze Powtórzonego Prawa w 8 rozdziale czytamy: on żywił cię na pustyni manną, której nie znali twoi przodkowie, chcąc cię utrapić, wypróbować, aby ci w przyszłości wyświadczyć dobro. On cię żywił na pustyni manną, aby cię utrapić i w przyszłości wyświadczyć ci dobro. Wiecie, dlaczego ci ludzie byli utrapieni? Bo byli całkowicie zależni. Bóg powiedział: zbierajcie mannę na jeden dzień. Ale oni wymyślili: bez sensu na jeden dzień. Mamy lepszy pomysł. Weźmiemy czapki, nazbieramy na 3 dni i mamy 2 dni wolnego. Ale to wszystko tam zalęgały się robaki. Dlaczego Bóg nie pozwolił im zbierać na tydzień zapasów? Zrobiłem coś. Zadziałało. Nie. Znowu nie działa. A więc dlaczego Bóg chciał, żeby oni tak funkcjonowali? Dlatego, że Bóg chciał im pokazać, kto trzyma klucze do spiżarni, od kogo muszą zależeć. Bo każdego dnia musieli zwracać się do Boga, każdego dnia przypominali sobie: to Bóg daje nam pokarm, to Bóg troszczy się o nas. I dokładnie do tego miejsca prowadzi ich, prowadzi Eliasza Bóg, do całkowitej zależności. Mówi mu: będziesz codziennie karmiony przeze mnie, musisz polegać na mnie. Może nie będziesz mieć w nadmiarze, Eliaszu, może nie będzie tego pełno, ale każdego dnia będę z tobą. Będę twoim pocieszeniem, będę twoim pokarmem, będę twoim przyjacielem, będę głosem, który do ciebie mówi. Nie zginiesz, musisz mi ufać, to jest całkowita zależność. Ale zależność wyzwala w nas coś, bracie, co nazywamy wiarą. Musisz nauczyć się wierzyć.
W liście do Hebrajczyków czytamy, wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. A więc to jest bycie w tym miejscu i mówienie, Bóg powiedział, że dzisiaj wieczorem będę miał soczystego steka, czekam na to. Bóg powiedział, że będzie przywoził mi codziennie mięso, a rano będę miał chleb. Amen? Więc to jest wiara, kiedy stoisz na Bożej obietnicy, jak Eliasz, i mówisz, biorę to. Bóg powiedział. I wiecie, wyłączyli mnie. I wiecie, to jest coś niesamowicie ważnego. Pytanie o twoją wiarę. Jest taki fragment, są dwa fragmenty. Jeden w Ewangelii według świętego Marka w 6 rozdziale, a drugi w Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale. Jest taki moment, kiedy Jezus jest zdziwiony. Nie będę ich czytał, ale końcówka, Jezus naucza, ludzie... Ludzie się przysłuchują. Ludzie się przysłuchują Jezusowi. Są tam wśród Niego, wśród nich bliscy. I pytają, co to za mądrość, która mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez jego ręce. Czy to nie jest cieśla, syn Marii, brat Jakuba, Józefa, Judy, Szymona, czy nie żyją u nas jego siostry? Ludzie mają wątpliwości. Jezus w 6 wersecie czytamy, dziwił się też ich niedowiarstwu. Nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Jezus się dziwi. I później jest fragment w Ewangelii Łukasza, kiedy Jezus znowu się dziwi. Nie wiem, czy wiedziałeś, że Jezus się dziwił. Jezus się dziwił różnymi rzeczami. Mówił, o, to dziwne. I tam jest taki fragment, kiedy przychodzi do niego sługa pewnego setnika i mówi tak, ten setnik mówi do niego, że nawet nie musi Jezus przychodzić do jego domu, wystarczy, że powie słowo, mówi taką rzecz. Bo ja choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy, mówię temu idź, a idzie, drugiemu chodź, a przychodzi, a mojemu słudze zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się. O! I zwracając się do tłumu, który szedł za nim, rzekł, powiadam wam, tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu. A gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę zdrowego. Jezus się dziwi w dwóch sytuacjach. Z jednej sytuacji dziwi się z powodu niewiary i dziwi się z powodu wiary. Dziwi się, kiedy jego bliscy mówią, ludzie, którzy są wokół niego, mówią, no nie, no uzdrowienia, te cuda, to wszystko, taka mądrość, skąd to wszystko? Jezus się dziwi. Mówi, naprawdę w to nie wierzycie? Tyle lat chodzę wśród was. Widzieliście wiele cudów. Pamiętacie to, widzieliście to. Sebastian, Krzysiek, widziałeś, jak uzdrowiłem. Widziałeś teściową Piotra, gorączkę miała, została uzdrowiona. Nie słyszeliście o tym, a trędowaty. Naprawdę w to nie wierzycie? Jezus się dziwi. I wreszcie dziwi się, bo słyszy, że ktoś mówi o tym, mimo że jest niewierzący, mówi o mocy słowa, o mocy obietnicy. Jezus się dziwi. I pytanie jest zasadnicze. Gdyby Jezus dzisiaj tutaj był, przyszedłby tutaj i mógłbyś go zobaczyć, to zdziwiłby się? A jeśli tak, to z jakiego powodu? Zdziwiłby się, bo by powiedział, Grzesiek, Piotrek, naprawdę nie wierzycie? Naprawdę nie wierzysz, że mogę to zrobić? Czy zdziwiłby się z powodu twojej wiary? Powiedział, wow, u nikogo, u mężczyzn Józefa takiej wiary nie widziałem, jak u Andrzeja. Z jakiego powodu Jezus by się zdziwił? To jest ważne pytanie dla nas wszystkich. Czy Jezus się dziwi, kiedy widzi naszą wiarę? Dziwi się z powodu niewiary? Czy dziwi się z powodu naszej wielkiej wiary, którą mamy? Albo inne pytanie, gdyby Bóg dzisiaj powiedział, okej, słuchaj, jesteś moim synem, na każdą twoją modlitwę odpowiadam tak, niech się stanie, mówię amen. To jeśli Bóg wziąłby te wszystkie twoje modlitwy z ostatniego tygodnia, miesiąca, może roku i powiedziałby tak, mówię tak na twoją modlitwę, co by się stało? Co by się wydarzyło? Ktoś zostałby uzdrowiony? Czyjeś małżeństwo uratowane? Jakiś dług spłacony? Ktoś otrzymałby nadzieję, pokrzepienie? Co by się wydarzyło, gdyby Bóg odpowiedział na twoje modlitwy tak? A może nic by się nie wydarzyło?
Bo niekiedy nasze modlitwy są bez wiary. Panie, pobłogosław te kanapki, które jemy. Bóg mówi tylko tyle? Jestem wszechmogącym Bogiem. Moje słowo sprawia, że system słoneczny się nie rozlatuje, a ty mówisz, pobłogosław kanapki? Albo żebym dojechał szczęśliwie na mężczyzn świętego Józefa. 90%, 99,9% ludzi szczęśliwie tu dojechało dzisiaj. To nie wymaga żadnej wiary ta modlitwa. Albo dojedźmy szczęśliwie do babci na wakacje i niech nam się nie zepsuje samochód. Wiecie, to nie są złe modlitwy, one są dobre. Ja nie chcę powiedzieć, że każda modlitwa jest dobra, tylko chodzi o to, jaki jest potencjał wiary w naszych modlitwach. Kiedy modliłeś się o coś, co jest niemożliwe? Kiedy modliłeś się o coś, co wydaje się po ludzku niemożliwe? Tego nie nauczysz się w inny sposób, jak wtedy, kiedy będziesz całkowicie zależny od Boga. I wreszcie coś, co ciebie poprowadzi w tym kierunku, to, że musisz wiedzieć, że po tym poznajemy, że jesteśmy w Nim, czytamy w pierwszym liście Jana. Kto twierdzi, że w Nim trwa, powinien również sam postępować tak, jak On postępował. Pierwszy Jana, 2:6. Kto twierdzi, że w Nim trwa, powinien postępować tak, jak On postępował. Czy Jezus miał wątpliwości, kiedy przechodził koło drzewa figowego? Czy On miał jakieś wątpliwości, popatrzył i powiedział, nie, nie ma fig, uschniesz, do widzenia, koniec dyskusji. Czy On miał jakieś wątpliwości? Nie wiem, jaka jest wola Ojca. Wiem, że jesteś sparaliżowany. Pozwól, że zmówię za ciebie jakąś modlitwę. Amen. I szedł. Czy On patrzył i mówił, wstań, rozkazuję ci. To wymagało wiary. A co jeśli nie wstaną? Ludzie na to patrzą. To wymagało wiary, napluć na ziemię, wziąć błoto, nałożyć na oczy. Ale powiedzcie, no dobra, dobra. Jezus to Jezus. My nie jesteśmy Jezusami. Ale weź list do Jakuba, 5:6. A tam święty Jakub mówi, Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Pięknie się zaczyna. I modlił się usilnie, aby deszcz nie padał. I deszcz nie padał przez 3 lata i 6 miesięcy. A później się modlił i deszcz znowu zaczął padać. Święty Jakub mówi, był podobny do ciebie. To nie był Jezus. Był podobny do ciebie. We wszystkim był podobny do ciebie. Modlił się i deszcz został zatrzymany. A kiedy ty modliłeś się, by jakaś rzecz została zatrzymana, by jakiś deszcz przestał padać. Wiecie, tego uczysz się w całkowitym posłuszeństwie. Muszę powoli finiszować. Bo w całkowitym posłuszeństwie uczysz się tej ufności w Boga, tej wiary, tego całkowitej zależności. Czytamy w 17 rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej, lecz po upływie pewnego czasu potok wysechł. Gdyż w kraju nie padał deszcz. Wówczas Pan skierował do niego to słowo. Wstań, idź do Sarepty koło Sydonu i tam będziesz mógł zamieszkać. Albowiem kazałem tam pewnej wdowie, aby cię żywiła. Wiecie, prorok poszedł do potoku Kerit. Bóg powiedział, będziesz pił wodę z potoku. Amen? Powiedział tak? Powiedział. Więc on się znalazł nad potokiem Kerit, a potok Kerit wysycha. Bóg powiedział, będę przynosił ci mięso. Będziesz miał świeże hamburgery co wieczór. Więc on był wierny Bogu i nagle potok wysycha. Siedzisz w tym miejscu i myślisz, czy rzeczywiście Bóg przysłał mnie do potoku Kerit? Czy rzeczywiście Bóg chciał, żebym tutaj był? Potok wysechł. Co teraz będę pił? Wielu z nas jest w takim miejscu, kiedy Bóg ciebie powołuje i dochodzisz do miejsca, kiedy coś się wyczerpuje, coś się kończy. I zaczynasz się zastanawiać, czy naprawdę Bóg postawił mnie w tym miejscu? Czy naprawdę mam siłę, by pokonać najbliższe wzniesienie? Czy to możliwe? Może jesteś w małżeństwie i zastanawiasz się, potok mojego małżeństwa wysechł. Nie dogadujemy się. Czy rzeczywiście Bóg chciał, żebym miał taką żonę, taką relację? Potok przyjaźni wysechł.
potok relacji we wspólnocie wysechł. Czy rzeczywiście Bóg chciał? Te pytania są czymś normalnym, ale jednocześnie rodzą tyle wątpliwości. Więc Eliasz co robi? Eliasz pakuje mały plecaczek i rusza do Sarepty. Mówi, nie rozumiem tego. Przychodzi do wdowy, a wdowa mówi, Eliasz do niej, potrzebowałbym, skończyło mi się mięso, potrzebowałbym muffinki. Mogłabyś mi upiec ciastka? A wdowa w Sarepcie mówi, mam trochę oliwy i trochę mąki. Wystarczy dla mnie i dla syna. I Eliasz wypowiada słowo wiary. Robi to dokładnie jak Jezus. Nie zabraknie w baryłce oliwy. Upiecz dla mnie, a zobaczysz. To jest ten krok wiary. Nie dam ci najpierw, a ty widząc wiarę, widząc to, co masz, będziesz mogła zrobić. Wiara to jest pójście w coś w ciemno. Eliasz musiał pójść, nie wiedząc, co go czeka w Sarepcie. I przychodzi, patrzy, pusta baryłka. Nie ma oliwy, nie ma mąki. Mógł powiedzieć, Boże, no, ona miała mnie żywić. Czym? Tym? Halo? Tyle mąki, ma chorego syna. Ale Eliasz wypowiada słowo wiary. Robimy ciasteczka, kobieto, dla mnie ciasteczka, a później zobaczyć, co się zadzieje. Więc ona to robi. I wiecie, co się dzieje później? Jest ponadnaturalne zaopatrzenie. Jakiś czas później Biblia mówi, że umarł syn tej kobiety, ale Eliasz już jest innym człowiekiem. Eliasz jest kimś innym. Nad potokiem Kerit Bóg go dociął. Całkowicie zależał od Boga. Był w godzinie samotności, całkowicie zależny i całkowicie posłuszny. I Bóg wzbudził w nim niesamowitą moc. I dzieje się coś, czego nie było wcześniej w Biblii. Jest pierwszym człowiekiem, który tego dokona. Umiera chłopiec tej kobiety. Co robi Eliasz? Mówi, no wiesz, smutno. Odprawię ci pogrzeb. W końcu jestem prorokiem. Zaśpiewamy smutną piosenkę i pójdę już sobie. Nie, Eliasz mówi, gdzie on jest? Wchodzi na górę i zaczyna się modlić za chłopca. I wypowiada słowo wiary, słowo mocy. I pierwszy raz w Biblii ktoś zostaje wskrzeszony. Cofnij się do listu świętego Jakuba. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Bóg odpowiedział w ponadnaturalny sposób, zaopatrzył go. Dlaczego chodził w mocy? Ponieważ nad potokiem Kerit Bóg go docinał i kształtował. Bóg przeprowadził go przez okres totalnej zależności, kiedy mógł polegać tylko na nim. Wysuszył potok i wyszedł z miejsca, w którym jest, do miejsca, w którym powinien być. Bo Bóg tego chciał. Niektórzy z was będziecie musieli zrobić ruch. Jeśli będziesz chciał chodzić w mocy ducha, musisz zrobić ruch, musisz zrobić ten krok. To się nie zadzieje wcześniej. Słowo Boże mówi, że Jego Słowo jest lampą dla naszych nóg, dla naszych stóp. Amen? Chcę ci powiedzieć, że kiedy jest lampą dla twoich stóp, to będzie oświetlać tylko to miejsce, w którym jesteś. Następne, które oświetli, będzie tam, gdzie zrobisz krok. I następne, tam, gdzie się znajdziesz. Tam, gdzie on ciebie posyła. Tam będziesz widział. Ale z tego miejsca zobaczysz tylko tyle, nie zobaczysz tego. To jest wiara. To ciebie prowadzi, kiedy Bóg ciebie kształtuje właśnie w ten sposób. Niedawno słyszałem, albo przeczytałem, nie pamiętam, czasem nie wiem skąd to wiem, ale wiem. Przeczytałem, że wystarczyło, jak myślicie, ile czasu wystarczyło Izraelitom, ile potrzebowali czasu, by wejść do ziemi obiecanej? 11 dni. Bibliści mówią, wystarczyło 11 dni, by dojść do ziemi obiecanej. Wiesz, ile krążyli? 40 lat. Dlatego, że Bóg ich docinał, pokazywał im całkowitą zależność i prowadził ich do całkowitego posłuszeństwa.
Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, by deszcz nie padał, i nie padał deszcz na ziemię przez 3 lata i 6 miesięcy. I znów błagał, i niebiosa spuściły deszcz, a ziemia wydała swój plon. I w 18 rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej, w 17 czytamy Eliasz z Tiszbe. Kim jest Eliasz? Nie wiadomo. Ale w 24 wersecie czytamy: teraz już wiem, mówi ta kobieta, teraz już wiem, że naprawdę jesteś mężem Bożym i słowo Pańskie w twoich ustach jest prawdą. Chcesz chodzić w mocy Boga? Pozwól Mu. Bracie, pozwól Mu, by cię poprowadził nad Kerit, by ciebie dociął. Bądź tam sam, szukaj Jego woli. Bądź całkowicie zależny. Zadziwiaj Boga swoją wiarą. I wyjdź, być może będziesz musiał wyjść z miejsca, w którym jesteś, do miejsca, w którym On ciebie chce widzieć. Amen? Niech Bóg was błogosławi.
Dziękuję, dziękuję. Dziękuję Ci, Krzyśku. Dziękujemy Tobie, Panie, za całe to przesłanie, które dzisiaj było wygłoszone do nas. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty chcesz, abyśmy chodzili w Twoim Duchu Świętym każdego dnia, że Ty chcesz, abyśmy czerpali moc z Ciebie, by nasza moc nie pochodziła od nas, ale by pochodziła od Ciebie, bo to Ty jesteś źródłem, źródłem mocy, źródłem siły. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty powołujesz nas jako mężczyzn do kroczenia za Tobą i że Ty, Panie, chcesz rozświetlać nasze kroki i że Ty, Panie, pokazujesz nam kierunek i dajesz nam chodzić w zaufaniu, w zawierzeniu Twoim, w Tobie. Prosimy Cię, Panie, umacniaj nas w tym. Umacniaj nas swoim świętym duchem. Umacniaj nas każdego dnia na każdym naszym kroku. Amen.